Kochani, witam Was serdecznie tego wieczoru. Wczoraj mówiliśmy o tym, że możemy zdiagnozować 7 oznak działania przekleństwa w naszym życiu. Mam nadzieję, że gdzieś tam już jest troszeczkę jaśniej, czy rzeczywiście w moim życiu, w życiu mojego małżeństwa, w życiu mojej rodziny odnalazłem te symptomy. I w związku z tym pytam, co stało się przyczyną, że to pojawiło się w moim życiu. I mówiliśmy o tym, że pierwszą przyczyną pojawienia się przekleństwa jest niesłuchanie Bożego głosu, nieradzenie się Boga, nie pytanie Go, co On sądzi o moich wyborach życiowych, o tym, jak ja chcę żyć, o planach moich na życie. Zakamuflowane to trochę jest w naszym takim chrześcijańskim, pobożnościowym byciu z Bogiem, że przychodzimy często na mszę świętą czy na modlitwę już z gotowym planem na swoje życie i prosimy tylko Boga, żeby pobłogosławił to, co chcemy zrobić. Ale bardzo często okazuje się, że to nie działa, że kiedy liczymy na samych siebie, kiedy po swojemu planujemy, chcemy żyć według własnego widzimisię, okazuje się bardzo często, że nam kompletnie nie wychodzi życie. Kompletnie. Dlatego też pierwszą rzeczą, którą chcemy zrobić w kontekście spowiedzi świętej, tak jak mówiłem, diagnozujemy w tej chwili swoje życie, nie tylko ostatni czas, ale całe swoje życie w kontekście tego, czy naprawdę słuchałem Bożego głosu. Czy dawałem Bogu możliwość odpowiedzenia i pokierowania mną, abym podejmował decyzje życiowe tak, jak On chce. I mówiliśmy o 3 rodzajach Bożej odpowiedzi. Przez Pismo Święte, przez natchnienia wewnętrzne i przez wydarzenia, które Bóg tak reżyseruje w naszym życiu, że stają się Jego odpowiedzią na pytania, które ja Mu zadaję. Następnie powiedzieliśmy sobie, że największym dramatem naszego życia, który uwalnia przekleństwo, jest nieprzestrzeganie pierwszego przykazania. Czyli postawienie kogoś lub czegoś wyżej od Boga. Kochanie kogoś lub czegoś bardziej niż Boga. Że ktoś lub coś jest dla mnie ważniejsze niż Bóg. Dzisiaj chciałbym, abyśmy popatrzyli na kolejną stronę dotyczącą pierwszego przykazania. Mianowicie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną w kontekście różnego rodzaju grzechów okultyzmu, które w Piśmie Świętym są bardzo surowo zabronione przez Boga. Do tego stopnia, że Bóg nazywa człowieka, który czyni te grzechy, obrzydliwym. Wyobrażacie sobie to? Bóg, który umarł z miłości do każdego z nas na krzyżu. Który jest Bogiem miłości, który kocha nas miłością nieprawdopodobną. Patrząc na człowieka, który grzeszy w tym aspekcie, mówi, jesteś dla mnie obrzydliwością. Jakie to są grzechy, które są tak obrzydliwe dla Boga? Wszystkie rodzaje magii. Nie ma w Piśmie Świętym podziału na magię białą, czarną, dobrą, złą, leczniczą, niszczącą. Za każdym rodzajem magii kryje się zły duch. Spirytyzm, czyli wywoływanie duchów. Różnego rodzaju bioenergoterapia, reiki, inne sposoby uzdrawiania za pomocą jakichś tajemnych energii. Wiara w działanie amuletów, talizmanów, noszenie pierścieni atlantów, wiara w działanie kryształów, feng shui, radiestezja, wahadełka, różnego rodzaju przedmioty na szczęście, które mamy w naszych domach, albo emblematy na szczęście, które nosimy. Uprawianie medytacji wschodniej otwierającą na istotowe działanie złych duchów, które na początku pojawiają się jako moc, energia, relaks, człowiek czuje się bardzo dobrze, a potem okazuje się, że za tą techniką tak zwanej relaksacji kryje się duchowe otwarcie na świat istot demonicznych. Trzymanie w swoim mieszkaniu symboli innych religii, posążki Buddy, różnego rodzaju amulety na szczęście, jak mówiłem, afrykańskie maski służące do kultu religijnego, jakiekolwiek posążki, wizerunki bóstw buddyjskich, hinduistycznych, taoistycznych, innych religii, jakakolwiek forma kontaktu z wróżkami, wróżeniem, chodzenie do jasnowidzów, przepowiadaczy przyszłości. Kochani, Słowo Boże jest tutaj bezwzględne. To jest nieprawdopodobne, że Bóg z taką surowością traktuje tego typu praktyki. Posłuchajcie, co mówi w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 18. Nie znajdzie się u Ciebie taki, który w jakikolwiek sposób przeprowadza syna, córkę przez ogień, ani wróżka, ani jasnowic, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani uzdrowiciel tajemnymi energiami, ani wzywający umarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Bóg mówi, przestrzega równocześnie przed ozdabianiem naszych domów jakimikolwiek emblematami, które są wizerunkami innych bóstw. Tak jak mówiłem pierwszego dnia, że my często myślimy, że to, co jest na naszych ścianach, jest po prostu kulturą, jakimś folklorem, pamiątką z krajów, w których byliśmy, ale nie mamy pojęcia tak naprawdę o tym, co wisi na naszych domach. Kiedy studiowałem etnografię i różne inne gałęzie wiedzy dotyczące tego, co kryje się za daną symboliką w danej religii, odkrywałem ze zdumieniem, że my naprawdę kompletnie jesteśmy nieświadomi, co kupujemy, co sprowadzamy jako pamiątki z krajów, gdzie byliśmy. Nam się wydaje, że to jest naprawdę kultura danego kraju, a to są bardzo konkretne emblematy czy przedmioty religijne służące do inicjacji duchowych, czyli zapraszające te bóstwa, które symbolizują te emblematy. I z nieświadomości narażamy się na działanie złych duchów. Bóg mówi bardzo wyraźnie. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 7. Posągi bogów innych religii spalisz ogniem. Nie przynoś tej obrzydliwości do Twego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą tak jak ono. Będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą. Kochani, zróbmy taki dobry remament w naszym domu i przebadajmy, czy czasami nie ma emblematów, posążków, buddy innych, które w jakikolwiek sposób wizerunków są czymś, co jest dla Boga obrzydliwością. Wyrzućmy wszystko, co w jakikolwiek sposób jest związane z naszą wiarą, że to da nam szczęście. Mamo, tato, jeśli jesteś w tym kościele, wyobraź sobie, że Twoje ukochane dziecko, które tak bardzo kochasz, w tym momencie staje przed Tobą i mówi: mamo, nie wierzę, że Ty mnie kochasz. Nie wierzę, że Ty chcesz się mną opiekować, że chcesz się o mnie troszczyć. Po prostu nie wierzę w Twoją miłość do mnie. Dlatego kupiłam sobie kamyk, zrobiłem sobie pierścień Atlantów i włożyłem na palec i to da mi szczęście. Kawałek blaszki, kamień, bo oni mnie kochają, to da mi szczęście. Wy, rodzice, nie. Nie wierzę w waszą miłość. Jak byście się czuli? A jak czuje się Bóg nieskończenie bardziej wrażliwy, kiedy ty wierzysz wróżce, jasnowidzowi, jakiemuś przedmiotowi na szczęście? Nosisz jakieś emblematy, amulety, wierzysz w horoskopy, w astrologię? Tak jakbyś Bogu wymierzyła policzek. Byś powiedziała mu: nie wierzę, że jesteś moim ojcem. Nie wierzę w twoją opiekę. Nie wierzę, że się o mnie troszczysz. Gdzie indziej poszukam bezpieczeństwa? Dlatego są to tak poważne grzechy dla Boga. Kochani, tak jak Bóg posyła swoich proroków, aby namaszczali mocą Ducha Świętego chrześcijańskie serca, abyśmy się nawracali, abyśmy pokutowali, abyśmy odkrywali Bożą miłość i moc w życiu, takim, jestem przekonany, prorokiem był Jan Paweł II, szczególnie dla naszego kraju, który wołał nad naszym narodem: niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech odnowi oblicze serc tych ludzi, którzy przychodzą do kościoła. Tych wielu, wielu, wielu chrześcijan, którzy się codziennie modlą. Niech Duch Święty ich odnowi. Ale diabeł, żeby zniszczyć moc tej modlitwy, czy próbować zniszczyć, bo on zawsze jest tylko stworzeniem, nie jest jak Bóg, nie jest równorzędny Bogu, wysyła swoich proroków. Jestem przekonany, że tymi prorokami, których on wysyłał, byli różnego rodzaju uzdrowiciele, którym otwierano kościoły w całej Polsce. Na przykład taki Cliff Harris, który kilkukrotnie albo kilkunastokrotnie przejechał całą Polskę i uzdrawiał ludzi w kościołach. Ale pytam, gdzie byli wtedy księża? To jest nasz wielki błąd zaniedbania, braku rozeznania. Kiedy przychodzili ludzie do kapłanów z najbliższego otoczenia Harrisa i mówili, że zostali wyrzuceni z jego grupy, ponieważ w trakcie seansu spirytystycznego czy tego uzdrowieńczego odmawiali różaniec. Harris się wściekł i wyrzucił ich. Gdzie my byliśmy jako księża, kiedy Harris, który uzdrawiał w kościołach, nakazywał wynoszenie Najświętszego Sakramentu, bo blokuje energię uzdrowieńczą? Gdzie my byliśmy jako księża, żeśmy nie zorientowali się, jaką mocą ten człowiek działa i tego typu inni uzdrowiciele, kiedy kazał zajmować krzyżyki, medaliki, ponieważ blokują energię uzdrowieńczą? Pan Jezus przeszkadzał? To skąd On brał tą moc? Od kogo? Kochani, 96 rok to dopiero jedna z pierwszych wielkich imprez, chociaż trudno to nazwać imprezą, pierwsze wielkie sympozjum na temat okultyzmu w Kościele. Uniwersytet Gdański, przyjechało mnóstwo ludzi z całej Polski na ten uniwersytet, na to sympozjum. Było również bardzo wielu uzdrowicieli, bionegoterapeutów. Miałem tam przyjemność głoszenia i mówienia konferencji na temat energetyki Dalekiego Wschodu i różnych energii mocy, które kryją się za praktykami jogi, buddyzmu, hinduizmu, medytacji dzen itd., itd. I na tym sympozjum, rok 1996, jedno z pierwszych dopiero w Polsce, gdzie zaczęliśmy rozeznawać, co kryje się za tymi mocami. Wyobraźcie sobie, kilku z bioenergoterapeutów, którzy byli przekonani o tym, że działają mocą Boga, że to jest dar od Boga, którym leczą ludzi, poddali się bardzo swoistemu eksperymentowi. Mianowicie przystąpili do spowiedzi świętej. I w czasie spowiedzi świętej, gdzie moc Ducha Świętego, gdzie krew Jezusa czyni niewidzialnymi dla złych duchów, gdzie wszystko, co demoniczne, musi zostać złamane i unicestwione w naszym życiu, w czasie tego sakramentu powiedzieli takie słowo: Panie Jezu, jeśli te moce, które są we mnie, a wierzę, że otrzymałem je od Boga, są dobre, to mi je zostaw, abym dalej leczył ludzi. Jeśli jednak nie są od Ciebie, to zabierz mnie, wyrzekam się ich, nie chcę ich. I pamiętam wstrząs tych ludzi, którzy wstali od kratek konfesjonału i nie mieli już żadnych mocy. To był dla nich taki wstrząs, wiecie, oni byli przekonani, że wiele lat leczyli ludzi mocą od Boga, że to jest od Boga, dar od Boga. I gabinety często były pełne obrazków Matki Bożej, Jana Pawła II, Ojca Pio. Byli wstrząśnięci. Ale diabeł zawsze pokazuje się jako anioł światłości, jako ten dobry, dający fałszywe dobro. I na początku bardzo trudno go zdemaskować. On się świetnie maskuje. Kochani, to co zaczęli odkrywać dalej, było jeszcze bardziej zaskakujące. Mianowicie okazało się, że tak naprawdę oni nikogo nie uzdrowili. Zaobserwowali jedynie symptom przenoszenia bólu. Co to znaczy? Pokazuję obrazowo. Kogoś boli głowa. Idzie do bionegoterapeuty, facet zaczyna robić jakieś czary mary nad głową, przestaje głowa boleć. Mówisz, no rewelacja. Rewelacja, gość. Ja tu tabletki łykam, a facet zrobił w 5 minut czary mary i przestała głowa boleć. Idziesz do domu, jesteś szczęśliwy, zapłaciłaś 200 czy 300 zł nieopodatkowanego pieniążka, ale za 2 tygodnie jak cię łupnie w łokciu. Zaczyna tak boleć, że nie idzie wytrzymać. No gdzie pędzisz? Do tego bionego terapeuty. Facet robi czary mary nad łokciem, przestało boleć. Mówisz, no rewelacyjny gość. Ale za miesiąc jak cię łupnie w kręgosłupie, nie możesz wstać z łóżka. Symptom przenoszenia bólu. Problem jednak polega na czymś jeszcze dramatyczniejszym. Na tym, że ten symptom przenoszenia bólu nie polega tylko na sferze somatycznej, czyli cielesnej. że bardzo często jest uzdrowienie fizyczne, ale problem pojawia się w sferze psychiki. Nagle człowiek zaczyna odczuwać jakieś dziwne lęki, zaczyna mieć jakieś totalne niepokoje, nie może w nocy spać. Bardzo wielu ludzi po takich seansach musi spać ze światłem zapalonym przez całą noc. Mają wrażenie, że ktoś lub coś jest w pokoju. Bardzo wielu z tych ludzi musi potem leczyć się psychiatrycznie. Znam przynajmniej kilkadziesiąt osób w ciągu 8 lat, które leczyły się i leczą do dzisiaj psychotropami po wizycie ulubionego terapeuty. Ból fizyczny minął, ale coś stało się z psychiką. Coś bardzo nieciekawego, strasznego. Może być jeszcze przeniesienie na sferę duchową. Jestem uzdrowiony fizycznie, ale zaczynam mieć jakąś niechęć do Boga. Przestaję się modlić. Przestaję chodzić do kościoła. Wszystko, co związane z Bogiem, z kościołem, z sakramentami, zaczyna działać na mnie alergicznie, nerwowo, agresywnie. I nawet nie podejrzewam, że początkiem była moja wizyta ulubionego terapeuty. Kochani, to są bardzo poważne sytuacje. Mówimy cały czas to pod kątem diagnozy naszego życia, przed spowiedzią, być może z całego życia. Bo nigdy się z tego nie spowiadałem, że brałem udział w takich praktykach. Nieświadomie, oczywiście, nie wiedziałem, że to jest coś złego. Ale świadomie teraz muszę się z tego wyspowiadać, jeśli już wiem, że to nie jest grzesiek, ale potężny, naprawdę poważny grzech. Kochani, zostawiam ten temat. Myślę, że on jest na tyle już jasno rozeznany przez nas, że możemy przejść do kolejnych grzechów otwierających nas na działanie przekleństwa. Święty Paweł mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniądza. I myślę, że dla wielu z nas nie jest oczywiście odkryciem, że pieniądze czy chciwość pieniądza zniszczyła niejedno małżeństwo, niejedną rodzinę w sposób katastrofalny. Kochani, to jest wielki problem Polski i Polaków. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że przez 300 lat byliśmy narodem, który był w niewoli. Różnych obcych mocarstw, okupacja, systemy totalitarne, komunizm. I tak naprawdę jesteśmy od 300 lat ludźmi, którzy mają mentalność niewolników. Nie nauczyliśmy się żyć w wolności. I w związku z tym mamy cały czas w sercu tą mentalność kombinowania, oszukiwania, dorabiania się, za wszelką cenę ułożenia sobie życia, tak żeby się nie zmęczyć, nie spocić. Generalnie to jest coś takiego dziwnego u nas, co w jakiś sposób też jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mówiłem o tym wczoraj, że jest dużo w nas zawiści i zazdrości względem tych, którzy się dorobili. I mówiłem o tym, że jeśli nie przepraszamy Boga z tego grzechu zawiści w konfesjonale, nie pokutujemy z tego, to konsekwencje tej zawiści, tej zazdrości uderzą we mnie. Uderzą w moje małżeństwo, uderzą w moją rodzinę. I to, co komuś zazdrościłem, odwrotnie uderzy we mnie. Czyli zazdroszczę bogactwa, sam będę żył w totalnej biedzie. Jako pokuta za to, co zrobiłem. Że zło rzeczę, że przeklinam. Że dobrze nie życzę temu człowiekowi, że patrzę złym okiem na to. Kochani, 3 lata temu czytałem statystyki, gdzie jedna ze stron wyjechała na zachód, żeby zarobić pieniądze. 73% małżeństw, z których jedna z osób wyjechała na zachód, żeby zarabiać pieniądze, 73% z tych małżeństw się rozwiodło w Polsce. Nie przetrwało tej próby. Z kilkoma osobami pamiętam, jak rozmawiałem po przyjeździe, gdzie oni przyjechali już do niczego. Bo żony już nie było, dzieci odeszły z żoną, przyniosła się do kogoś innego. I pamiętam zrozpaczenie tych mężczyzn. Księże, to po co to było? Chciałem podwyższyć standard życia naszej rodziny. Robiłem to dla nich, dla żony, dla dzieci. Po co to wszystko? Dlaczego tak się stało? I kiedy już na spokojnie żeśmy rozmawiali, to zadawałem mu pytanie jednemu czy drugiemu. Powiedz mi, czy naprawdę konieczne było to, żebyś wyjeżdżał? Czy naprawdę było to konieczne? I bardzo często okazywało się tak, że my nie umiemy zatrzymać się przed pędem, który nieustannie w nas wzmaga podwyższanie standardu życia, ale w sposób nieracjonalny. Nieustannie jesteśmy bombardowani różnymi rodzajami reklam, gdzie widzimy ciągle nowe samochody, nowe domy, nowe możliwości spędzenia wolnego czasu. Patrzymy na sąsiada, sąsiadkę, patrz, ten kupił nowy samochód, patrz, ta wzięła kredyt, mają nowy dom. A my w M3, my 8-letnim Oplem, kurczę, no tak nie można żyć. Ludzie idą do przodu, a my? I zaczyna się coś dziwnego dziać w naszych sercach. Serca, które od 300 lat mają w pewien sposób mentalność niewolników. Nie nauczyliśmy się żyć w wolności. Również wolności od pieniądza. Czy przede wszystkim wolności od pieniądza. Więc robimy wszystko, żeby się dorobić. To jest naprawdę jakiś nieprawdopodobny, zaprogramowany w nas pęd. I nie potrafimy się zatrzymać. Gdybyśmy jednak pytali Boga, czy Ty chcesz tego, to byśmy w wielu, wielu przypadkach usłyszeli inną odpowiedź niż tą, którą my mamy i myślimy, że jest dobra. Ślubowałeś swojemu mężowi, ślubowałaś swojej żonie, przepraszam, odwrotnie, ślubowałaś swojemu mężowi, ślubowałeś swojej żonie miłość, wierność, uczciwość oraz, że nie opuścisz aż do końca. Miłość, nauczyłem się tego, to jest czas poświęcony drugiemu człowiekowi, którego kocham. Jak nie mam dla kogoś czasu, to znaczy, że nie kocham. Jest mi ten ktoś obojętny. Jak mogę mówić komuś, że go kocham, jak nie mam dla niego czasu? Kochani, trzeba naprawdę się zastanowić, czy jest koniecznością kupowanie nowego domu, czy jest koniecznością kupowanie nowego samochodu, czy jest koniecznością wyjechanie tam, gdzie są inni, ale ja muszę nie wiem jak pracować, żeby tam wyjechać. Czy jest koniecznością branie jednego, drugiego, trzeciego kredytu, żeby móc troszeczkę lepiej pożyć. Ale jak pożyć? Zobaczcie, co się dzieje w tej chwili. Mam 2-3 kredyty do spłacenia, mam ten nowy samochód, mam ten nowy dom. Ale dom tak na dobrą sprawę dzisiaj staje się hotelem. Moje dzieci, dla których niby to robię, śpią, kiedy wychodzę do pracy. Kiedy wracam z pracy, już śpią. Nie mam nawet czasu być z nimi. Funkcjonuję na tak ciągłym zmęczeniu, żeby spłacić te kredyty, że jak przychodzę do domu i mam jakościowo najlepszy czas dla mojej żony, te 3-4 godziny, w których powinienem być najlepszym mężem i najlepszym ojcem, marzę tylko o tym, żeby coś zjeść, oglądać jakiś film i pójść spać, bo jestem tak zmęczony pracą. To jest dramat naszych czasów. Nie umiemy się zatrzymać. Miłość to jest czas, który poświęcam temu, kogo kocham. Tyle rozbitych małżeństw, tyle dramatów rodzinnych dzisiaj w Polsce. Jesteśmy na drugim miejscu w Europie, jeśli chodzi o ilość rozwodów. Co z tego, że masz ten lepszy samochód? Co z tego, że masz to lepsze mieszkanie? Jak nie masz miłości do męża, miłości do żony, jak dzieci po prostu ciebie nie znają, traktują cię jako obcego człowieka. Po co to wszystko? Powiedz. Patrz na moją rodzinę. Mój tata, moja mama. Nigdy nie mieliśmy samochodu. Mieszkaliśmy w wieżowcu, M3. Mam jeszcze 2 braci i 1 siostrę. Ale zawsze tata miał dla nas czas. Kiedy przychodził z pracy, na wiele rzeczy nie mogliśmy sobie pozwolić, co mieli inni. Ale tata zawsze był z nami. Codziennie się z nami bawił. Miał czas, żeby pomóc nam odrabiać lekcje. Pamiętam tatę, który praktycznie co drugi dzień wychodził z mamą na spacery, trzymając się za rękę. Do dzisiaj się trzymają za rękę. Wyglądają jak para zakochanych, co się poznali dopiero wczoraj. Nie mieliśmy wielu, wielu rzeczy, ale mieliśmy siebie, mieliśmy miłość, mieliśmy czas. Patrzę na moje rodzeństwo, jakie wspaniałe stworzyli związki małżeńskie, jakie wspaniałe rodziny. chciwość pieniądza. Czy sam pieniądz jest zły? Nie, sam pieniądz nie jest zły. Ale jeśli mamy chore serca, chore dusze, to pieniądz może nas zniszczyć. Pieniądz, który staje się bożkiem. Pamiętam, jak byłem na kolędzie, dzielnica Willowa. Nie lubiłem chodzić po tej dzielnicy, dlatego że tam byli ludzie, dla których jedynym bogiem był pieniądz. I tak naprawdę mogliśmy rozmawiać tylko o tym, jak zarobić jeszcze więcej. A mnie to za bardzo nie interesowało. Wszedłem do jednego z tych domów, patrzę trzy luksusowo zaparkowane samochody przed wypasioną chatą, piękna willa. Ale to, co mnie zdziwiło na początku, to to, że byli świetnie przygotowani do kolędy. Zaczęliśmy się modlić. Niezwykłe skupienie, zaangażowanie w każde słowo modlitwy. Tak patrzyłem z podełba na nich. On mniej więcej koło 60, żona też pięknie ubrana, kobieta z klasą, dwójka dorastających dzieci. Po zakończonej modlitwie i błogosławieństwie domu rozmawiamy, wiecie, na początku trzeba zagaić, małyż tam nie ma formy, to to i tamto. Ale w pewnym momencie ten gospodarz mówi: proszę księdza, chciałbym z księdzem porozmawiać w cztery oczy, czy mogę? Ja mówię: oczywiście, nie ma problemu. Żona wstała, dzieci wstały, wyszli do drugiego pokoju i ten człowiek mówi mi tak. Wcześniej opowiadał mi o swoim biznesie. Ma biznes ze Szczecina, sytuacja, biznes międzynarodowy, informatyczny. Żona ma kilka salonów kosmetycznych w Szczecinie. Mówi: księże, ja już nie muszę pracować. Praktycznie mam tyle pieniędzy, że już nic mi nie jest potrzebne. Stać mi na wszystko. Ale rozmawiamy w cztery oczy. I on mówi tak: proszę księdza, proszę mi pomóc. Jestem człowiekiem nieszczęśliwym. Popatrzyłem na niego i tak trochę prowokująco powiedziałem: wie pan co? No dla 99% Polaków jest pan uosobieniem szczęścia. Podejrzewam, że ktokolwiek na pana patrzy, ktokolwiek pana zna, chciałby się z panem zamienić od razu na to, co pan ma. Mówi: księże, ksiądz mnie nie rozumie. Jestem człowiekiem nieszczęśliwym. Nie mogę sobie poradzić w życiu. Ja wiem, co się stało. 2 lata temu miałem śmiertelny wypadek. Lekarze mnie reanimowali. Leżałem w śpiączce kilka tygodni. Wróciłem do życia. Ale ja już byłem po tamtej stronie. Proszę księdza, proszę mi pomóc. Ja wiem, w czym mam panu pomóc. Proszę księdza, ja już zobaczyłem tamten świat. Ja już tutaj nie umiem żyć. Nie chcę żyć. Pytam go: ale ma pan dla kogo żyć? Przecież ma pan wspaniałą żonę. Dzieci pana potrzebują. Nie kocha pan żony? Nie kocha pan dzieci? On do mnie mówi: księże, bardzo kocham moją żonę i bardzo kocham moje dzieci. Ale ja chcę tam wrócić. Ja już tu się nie mogę odnaleźć. Proszę mi pomóc. Słuchajcie, zdumiony słuchałem tego człowieka. Facet przez ułamek sekundy dotknął tamtego świata. Już tu się nie mógł odnaleźć w niczym. To, za czym my pędzimy całe nasze życie, stało się dla tego człowieka kompletnie bezwartościowe. Albo o takiej wartości, że w ogóle się o tym nie rozmawia już. Jak Bóg patrzy na nasz pęd do zarabiania pieniędzy? Za wszelką cenę więcej, więcej i więcej. Kosztem swojej rodziny, kosztem swojego męża, żony, dzieci, a na końcu kosztem swojej duszy i zbawienia wiecznego. A Jezus mówi: łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Zostawiam temat. Każdy niech sobie robi rachunek sumienia ze swojego życia pod kątem tego grzechu, chciwości pieniędzy. Kolejnym grzechem, który otwiera na działanie przekleństwa, a jednocześnie jest błogosławieństwem, jeśli przestrzega się tego przykazania, to jest to, co mówi święty Paweł: czcij ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył i aby ci się dobrze wiodło. abyś długo żył i abyś osiągnął sukces w życiu. Czci ojca swego i matkę swoją. I słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że ze zdumieniem za każdym razem odkrywam, że kiedy przychodzą do mnie młodzi ludzie, już być może często w małżeństwach, a mają nieudane życie, to bardzo często jest to problem korzeniami tkwiący w wielkim żalu i nieprzebaczeniu tych ludzi swoim rodzicom. To jest dla mnie zdumiewające, jak wielu młodych ludzi nosi często całe życie złość, nienawiść, agresję do swoich rodziców. Potworne rany i potworne zranienia. Ale chcę wam powiedzieć o czymś, o czym Pismo Święte w rozwinięciu tego fragmentu mówi. Mianowicie o pokucie za grzechy przeciwko rodzicom. A o tym się bardzo mało mówi. Kochani, naprawdę my się dopiero pewnie w niebie dowiemy, ile łez wylała nasza mama, patrząc na to, jak bardzo często w życiu gubiliśmy się, jak wchodziliśmy w różne nałogi. Co myślał tata, który może w nocy nie spał, kiedy słyszał, jak krzyczałeś na niego, jak go przeklinałeś, jak trzaskałeś drzwiami, jak uciekałaś z domu, jak krzyczałaś, nienawidzę cię. Wielu, wielu rodziców bardzo, bardzo, bardzo nas kocha. Czasami nie potrafią po prostu okazać tej miłości, bo też ich nikt nie nauczył kochać. Ich rodzice też bardzo ich kochali, ale nie potrafili nauczyć okazywać miłość. I wiem, rozmawiając z wieloma rodzicami, szczególnie z rodzin patologicznych, trudnych, że oni naprawdę kochają swoje dzieci, ale stoją przed potężną barierą nieumiejętności okazywania miłości, czułości swoim dzieciom, bo ich tego ich rodzice nie nauczyli. I my często nigdy nie przeprosiliśmy naszych rodziców za lata niejednokrotnie grzechów, cierpień, bólu, które im daliśmy, szczególnie w latach młodzieńczych, szczególnie wtedy, kiedy właśnie gubiliśmy się w życiu, robiliśmy najgorsze rzeczy. A może twoja mama niejedną noc nie przespała, trzymając różaniec w ręku i modląc się. Może była codziennie w kościele i płakała pod obrazem Matki Bożej, że Matka Boża cię uratowała. A my w tym momencie byliśmy zbuntowanymi nastolatkami, kpiącymi sobie z łez rodziców. A może rodzice tak to ukrywali, że nawet nie wiesz o tym, że twój tata tak posiwiał, bo tak się bał o ciebie. I nigdy za to nie przeprosiliśmy naszych rodziców. Nigdy za to nie żałowaliśmy. Nie przeprosiliśmy Boga w konfesjonale, że zadaliśmy tyle bólu i cierpienia naszym rodzicom. Kiedy prosiłem Pana, by dał mi światło na moje życie, to od razu pokazał mi taki obraz. Jako że 24 lata miałem dopiero, kiedy wstąpiłem do zakonu. Dzisiaj już dawno przekroczyłem 40. I tak próbuję walczyć z tym kryzysem wieku średniego. Żartuję oczywiście. Ale kiedy modliłem się, aby Pan pokazał mi, czym najbardziej zraniłem moją mamę, przez co ona najbardziej cierpiała, to zobaczyłem moją mamę, Bóg pokazał mi we wspomnieniu, która żadnej nocy nie przespała, kiedy ja byłem na jakiejś imprezie, dyskotece. Kiedy piłem piwo za piwem, kiedy upijałem się alkoholem, wódką, wracałem mocno podpity do domu. Widziałem łzy w oczach mamy, widziałem jej różaniec. Strasznie mnie to wkurzało. Krzyczałem na mamę, dlaczego nie poszłaś spać? Bałam się o ciebie. Po co się boisz o mnie? Poradzę sobie. Trzaskałem drzwiami, szedłem spać. Nigdy tak naprawdę za to mamę nie przeprosiłem. Dopiero kiedy Bóg pokazał mi, jak bardzo moja mama cierpiała przeze mnie, rozpłakałem się w czasie tej modlitwy. I po raz pierwszy mamę za to przeprosiłem. Po wielu, wielu, wielu latach. I myślę, że każdy z nas mógłby niejedną taką historię wspomnieć. bólu i cierpienia zadanego swoim rodzicom. Zachęcam was, kochani, abyście naprawdę bez lęku i strachu pokonali taką może dumę bezsensowną i przeprosili swoich rodziców za lata bólu i cierpienia, które im zadaliśmy, jako być może jeszcze młodzi ludzie w wieku dorastania. Cześć dla ojca i matki. Tu nie chodzi o bezwzględne posłuszeństwo. Kiedy jesteś już na swoim, kiedy jesteś pełnoletni, masz prawo decydować o tym, jak będzie wyglądało twoje życie. Żaden rodzic nie może ci nakazywać, że masz robić tak czy tak. Głos taty i mamy jest tylko już głosem doradczym. Ale szanuj opinię swojej mamy, swojego taty. Przecież można powiedzieć tak, mamo, ja chcę inaczej zrobić. Mam inny pogląd na tą sprawę. Ale dziękuję ci za to, że doradzasz mi. Dziękuję ci za to, że martwisz się. Że mówisz tak i tak. Szanuję twój pogląd, szanuję twoją opinię. Ale ja zrobię jednak tak, bo uważam, że tak powinienem zrobić. Ale dziękuję ci, mamo, za twój głos. Przecież można tak powiedzieć. To jest właśnie okazywanie szacunku. Przy jednoczesnym wolności. Do tego, aby nie być manipulowanym przez rodziców. Często tak jest, niestety. Kochani, kolejny grzech to wszystkie formy wykorzystywania słabych i bezbronnych. Zwróćmy na to uwagę. Zróbmy rachunek sumienia. Ilu ludzi w naszym życiu zostało przez nas potraktowanych z pogardą, z wyśmianiem, z lekceważeniem, tylko dlatego, że byli słabsi od nas. Dlatego ich wykorzystaliśmy. Prześledźmy wspomnieniami nasz pobyt w szkole. Ilu kolegów czy koleżanek przez nas cierpiało w klasie, bo żeśmy się śmiali, bo byliśmy w grupie tych, co znęcali się psychicznie nad kimś, fizycznie nad kimś. Ilu było takich ludzi w naszym życiu, którzy zostali przez nas skrzywdzeni, wyśmiani, pogardzeni, dlatego że byli słabsi i bezbronni i nie mogli się nam postawić. Może jesteś kierownikiem jakiejś firmy, szefem jakiegoś działu, masz jakiś zakład pracy. Ilu ludzi może przez ciebie płakało? Wykorzystałeś ich po to, żeby dopisać kolejne zero na swoim koncie. A oni nie mogli się tobie sprzeciwić, powiedzieć ci prawdy w oczy, bo bali się, że wylecą z pracy. Prześledźmy, ilu ludzi żeśmy w ten sposób zranili i szczerze się z tego wyspowiadajmy. Chyba najbardziej bezbronni i najbardziej wykorzystani to są ci, którzy zostali zabici w łonach matek. Dzieci, które się nigdy nie narodziły. I chcę wam powiedzieć, że przekleństwo tego grzechu jest straszne dla wielu matek. I nie jedna kobieta mogłaby tutaj powiedzieć, jak latami spowiada się z tego grzechu. Bóg już dawno przebaczył, ale one sobie nie potrafią przebaczyć. Ile z tych matek nie może powstrzymać płaczu, kiedy przechodzi koło żłobka, placu zabaw, piaskownicy, gdzie bawią się dzieci. Trauma na całe życie. Ale chcę wam powiedzieć też o czymś, co jest dla mnie bardzo niepokojące. Na tyle matek, które zabiły swoje dzieci w Polsce, na tyle spowiedzi, ile już słyszałem, gdzie matki oskarżały się, że zabiły swoje własne dzieci, nie słyszałem ani jednego ojca, ani jednego mężczyzny, który spowiadałby się z tego, że zabił własne dziecko, że jest współwinny morderstwa swojego dziecka. Ani jednego mężczyzny. A przecież za każdym zabitym dzieckiem nie kryje się tylko matka, ale jakiś mężczyzna, który zapłodnił matkę. Dziecko się poczęło. Nawet jeśli nie oponowałem, byłem obojętny. Pozwoliłem czy przyzwoliłem na to, żeby moja dziewczyna, z którą współżyłem, zabiła dziecko. Żeby to zrobiła moja narzeczona, zrobiła to moja żona. Nawet jeśli ją nie namawiałem słownie, ale byłem obojętny, jestem współwinny tego grzechu, czyli morderstwa mojego dziecka. I duch śmierci tkwi w mojej rodzinie i niszczy po kolei każdego. Dzisiaj dopiero od kilku lat medycyna prenatalna mówi o syndromie poaborcyjnym w kontekście kolejnych dzieci, które urodziły się, poczynając się w łonach matek, które wcześniej zabiły dzieci. Czy może być dziecko normalne, powiedz mi, które przez 9 miesięcy dojrzewa na cmentarzu, żeby się urodzić? A przecież łono mamy po zabiciu dziecka to jest cmentarz, to jest mogiła. I kolejne dzieci, które poczynają się w łonie mamy, które zabiła swoje dziecko, przez 9 miesięcy dojrzewają do urodzenia na cmentarzu, w miejscu śmierci, w miejscu zabójstwa. Dużo by na ten temat mówić, z jakimi problemami psychicznymi te dzieci idą w życie i praktycznie nigdy się te problemy nie skończą. I dla mnie też jako kapłana chcę wam powiedzieć, że jedną z najpiękniejszych modlitw, które prowadzę, to są właśnie modlitwy uwolnienia od przekleństwa aborcyjnego. Kiedy proszę rodziców, aby poprosili Boga, by im pokazał, jakiej płci było dziecko, które zabili. I z reguły jest tak, że rodzice od razu widzą, szczególnie mama, księże, na pewno to był synek, na pewno to była córeczka. Proszę więc o to, żeby nadali imię swoim dzieciom. Zapraszam na taką bardzo intymną, piękną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, gdzie rodzice przepraszają swoje dziecko za to, że je zabiły. Proszę, aby Matka Boża, Święty Józef przyszli z tym dzieckiem z nieba. Żeby to dziecko stanęło przy rodzicach, żeby rodzice objęli to dziecko i przeprosili za to, co zrobili. Proszę wtedy, żeby to dziecko powiedziało, że tym rodzicom przebacza. Ja jako kapłan w imieniu tego dziecka wypowiadam słowo przebaczenia dla tych rodziców. Jednają się ze swoim dzieckiem. Jest to bardzo często nieprawdopodobnie piękna modlitwa, wzruszająca, przepłakana cała. Z reguły dzień tej modlitwy jest dniem, który będzie obchodzony w tej rodzinie jako dzień urodzin naszego dziecka. Informuje się też rodzeństwo, że masz braciszka, który jest w niebie, masz siostrzyczkę, która jest w niebie. Nie mówiłam ci wcześniej, ale tak się stało, że nie mogła się narodzić. Ale teraz jest w niebie i chcę ci powiedzieć, że masz braciszka, masz siostrzyczkę w niebie, która jest z nami, jest w naszej rodzinie. Przyjęcie dziecka, pojednanie z dzieckiem uwalnia od syndromu paborcyjnego, uwalnia od tego przekleństwa. Jako kapłan oczywiście jeszcze modlę się o uwolnienie od ducha aborcji, ducha wspomnień, który niszczy matkę. Ale widzę nieprawdopodobne efekty tej modlitwy i powrót pokoju, radości i miłości do rodziny. Duch śmierci musi odejść wtedy. Wszystkie formy dewiacyjnego seksu, pozamałżeńskiego, homoseksualnego, kazirodczego i ze zwierzętami, przynosi przekleństwo. Grzech polegania całkowicie na sobie i na innych ludziach, a odwracanie serca od Pana. Słowo Boże mówi, przeklęty mąż, który na człowieku polega i w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Czyli to są ci wszyscy ludzie, którzy mówią, ja sam sobie ze wszystkim poradzę, jestem samowystarczalny, Bóg mi nie jest do niczego potrzebny, sam sobie poradzę w życiu. Liczę tylko na siebie, mam wiarę w siebie. Buduje taką totalne poczucie pewności samego siebie. Ja sam. Sam jestem Bogiem dla samego siebie. To przynosi przekleństwo, prędzej czy później. Grzech martwej modlitwy. Mówiliśmy o tym, jak my często modlimy się na wpół śpiąco, na wpół automatycznie, kompletnie nie łącząc się z Bogiem na modlitwie. Kradzież i krzywoprzysięstwo. I ostatni grzech z tej serii. Spróbujcie mnie zrozumieć dobrze. To jest grzech, o którym mówi Słowo Boże, podnoszenie ręki na pomazańca Pańskiego. Różni królowie panowali w Izraelu. To nie byli święci często królowie. To byli ludzie namaszczeni przez proroków. Ludzie namaszczeni przez Boga, ale którzy bardzo często robili najgorsze rzeczy dla Izraela. Byli przekleństwem dla Izraela. Bardzo dobrze zaczynali. Strasznie kończyli. Ale wszyscy prorocy mówili o jednym wielkim problemie i dramacie. Nie można podnosić ręki na pomazańca Pańskiego, bo przyjdzie przekleństwo na cały naród. Jaki jest, taki jest ból, cierpienie, ale mam się za niego modlić. Mam prosić o Boga, aby nawrócił jego serce, ale nie zabijać go, nie podnosić na niego ręki. Kochani, dzisiaj pomazańcami pańskimi są wszyscy księża, biskupi, kardynałowie, papież. I dzisiaj podnoszenie ręki na nas to jest słowo przekleństwa, złorzeczenia, agresji, zabójstwa, nienawiści, złości, nieprzebaczenia wielu sytuacji. Kochani, nie jesteśmy święci. I przepraszam was w imieniu wszystkich kapłanów pracujących w tej parafii, pracujących w Polsce, pracujących na całym świecie. Jeśli któryś z kapłanów was skrzywdził, zranił, przepraszam was jako kapłan. W imieniu tego kapłana, tych kapłanów, przebaczcie nam. My bardzo potrzebujemy waszej modlitwy, waszego współczucia, waszego przebaczenia, waszej zachęty, waszego dobrego słowa. Potępianie nas, nienawidzenie nas, obmawianie nas w pracy, w domu, gdziekolwiek, mówienie źle o nas nie pomoże nam być lepszymi kapłanami. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, całe piekło, szatańska moc i siła koncentruje się na tym, aby uderzyć w pasterza. Nie w owce, w pasterza. Dopiero kiedy zostałem księdzem, uświadomiłem sobie, jak potworne ataki złego ducha są na mnie, abym zniszczył swoje kapłaństwo. Nie podejrzewałem jako świecki, że można mieć tyle pokus, żeby robić najgorsze rzeczy jako ksiądz. Wiem, że cała wściekłość piekła jest koncentrowana na kapłanie. Kapłan zgrzeszy i już wszyscy tracą wiarę. Prosimy was o modlitwę, nie o osądzanie nas. Prosimy was o współczucie, o przebaczenie, nie o oskarżanie nas. My naprawdę czasami ledwo żyjemy pod naporem tylu pokus. Potrzebujemy dobrego słowa. Potrzebujemy waszego wzmocnienia. Waszego słowa, że jesteście przy nas, że chcecie być naszymi przyjaciółmi, że chcecie nam pomóc w walce przeciwko złemu duchowi, który nas atakuje. Nie podnoście na nas ręki. Nie zabijajcie nas językiem, bo to nam nie pomoże. To nam tylko jeszcze bardziej zaszkodzi. Proszę was, abyście nam po prostu przebaczyli z serca, jeśli w jakikolwiek sposób was zraniliśmy. I ostatnie, przekleństwa na samego siebie, z których też, kochani, nie spowiadamy się prawie w ogóle. Mówiłem o tym, że jeśli kogoś ubóstwiliśmy, ktoś jest dla nas ważniejszy niż Bóg, to jego słowa stają się dla nas słowami Boga i programują nasze myślenie o sobie samych. I bardzo często jest tak, że kiedy nam w życiu nie wychodzi, kiedy grzeszymy, kiedy robimy złe wybory, konsekwencje tych wyborów nas uderzają, zaczynamy samych siebie nienawidzieć. Mówić, jestem do niczego, jestem beznadziejny, nienawidzę siebie. Po co ja żyję? Po co się urodziłem? To są przekleństwa na samego siebie. Echo przekleństw, które słyszałem być może od moich rodziców. Bo bardzo często rodzice tak mówią, kiedy mi nie wychodzi. Rodzice w jakiś sposób odreagowują to, że sami byli w cudzysłowie nieudacznikami i kiedy widzą teraz swoje dziecko, któremu się też nie udaje, to wywalają całą agresję, złość na to dziecko, frustrację, którą przeżywają sami z sobą, że im też w życiu nie wyszło, więc niszczą swoje dzieci. Myślą, że w ten sposób sami sobie pomogą i usprawiedliwią swoje nieudane życie. Bracia i siostry, to jest bardzo poważny problem. Ty jesteś naprawdę ukochanym dzieckiem Boga. Jedynym i niepowtarzalnym. Uświadamiasz sobie, że takiego jak ty nigdy nie było i nigdy nie będzie w historii wszechświata? Że Bóg właśnie takiego ciebie stworzył, aby takiego ciebie kochać? Nie kopię kogoś innego. Właśnie takiego, żeby takiego ciebie kochać. Jesteś jego skarbem. Oczkiem w głowie. Jesteś synem i córką Króla Wszechświata. Za chwilę przyjmiesz go w Komunii Świętej. Twoje ciało połączy się z ciałem Boga. W twoich żyłach zacznie płynąć krew Boga. I możesz dumnie powiedzieć przed całym światem. W moich żyłach płynie królewska krew. Jestem synem Króla Wszechświata. Jestem synem Króla Wszechświata. Wszechmogącego. Jestem Jego ukochaną córeczką. Bóg tak na mnie patrzy, tak mnie kocha. Jest wzruszony, patrząc na mnie. Zachwyca się mną, bo stworzył mnie takiego, a On nie stwarza bubli. Nie stwarza nieudaczników. Bóg jest tym, który nas nieustannie pociesza, który nas wzmacnia, który chce nam podnosić morale, wartość, stawiać na nogi, który nieustannie mówi: dasz radę, upadłeś, trudno, pokutuj, żałuj, ale wstań, dasz radę, ze mną wszystko jest możliwe. A my często jak traktujemy tych, którym nie wychodzi? Masz może męża alkoholika? Ile nasłuchał się od ciebie przekleństw, potępień, oskarżeń? Jak bardzo zniszczyłaś jeszcze bardziej jego wartość? On sam siebie już nienawidzi przez to, że jest tym, kim jest. A jeszcze słyszy w domu stek oskarżeń, potępień i krytyki. To mu nie pomoże. Może nigdy nie usłyszał od ciebie słowa pocieszenia, zachęty, współczucia. Ludzie, którzy sami siebie nienawidzą, którzy sami czują się bezwartościowi, potrzebują zupełnie innych słów z naszych ust, innego spojrzenia, spojrzenia Boga i słów Boga, który kocha, który patrzy na dziecko jak na najbardziej wartościowe stworzenie we wszechświecie. Przeklinamy samych siebie bardzo często, jak Bóg wtedy cierpi. Kochani, kończę, bo już i tak bardzo długo mówię dzisiaj. Ale niestety, jak już się dorwę do mikrofonu, to nie można mnie oderwać. Kochani, zróbmy sobie taki rachunek sumienia. Dajmy sobie trochę czasu. Nie lećmy od razu jutro do spowiedzi. Dajmy sobie trochę czasu, żeby przeanalizować całe swoje życie pod kątem tych grzechów, które otwierają na przekleństwo. I podejdźmy, być może przed świętami już się uda, do takiej naprawdę szczerej, całościowej spowiedzi z całego życia. Jeśli będzie trzeba, można się umówić z księdzem, nie tylko w konfesjonale. Są takie sytuacje, wiecie, że 20 ludzi z jednej strony, 40 z drugiej, a tutaj trzeba teraz całe życie opowiedzieć. Jest trudno, ksiądz może być też lekko podenerwowany wtedy. Lepiej się umówić na jakąś porę, czas. Ksiądz ma czas, ty masz czas. I w wielkim spokoju i pokoju serca wylać całe swoje życie przed Panem. Wszystko powiedzieć Jezusowi i za wszystko przeprosić. A Bóg da wam nowe życie. Jak pokutować i przepraszać za grzechy? Nauczymy się tego już zaraz po mszy świętej, w czasie modlitwy pokuty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.